17.38, wracamy do studia i już Państwo zaraz się dowiecie, kto będzie ostatnim gościem na deser. Dla Państwa przygotowałem polityka, ministra Łukasz Schreiber, szachista, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Od czegoż by tu zacząć? Może zacznijmy od obietnic rządu. Wczoraj dziennik Gazeta Prawna publikuje tekst 10 miliardów złotych od rządu dla podatnika. Teza taka, że rząd PiS-u zmienia akcenty z akcentu społecznego na akcent bardziej wolnorynkowy. Ile prawdy jest w tej tezie?
Panie redaktorze, znaczy jakby dyskusja na temat artykułów w gazecie no jest zawsze kłopotliwa, no bo artykuł i dziennikarze, jak to mają do siebie, no stawiają jakieś tezy, zasłyszane plotki przemieniają fakty i tak dalej. Co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce wspierać Polaków, że chcemy obniżać pewnego rodzaju obciążenia, no to jest rzecz, którą już robimy. No proszę zwrócić uwagę, CIT obniżony do 9% dla 400 tysięcy firm. Z 19 do 9%. To nie jest właśnie żaden margines. To jest 400 tysięcy firm w Polsce. Po drugie, no choćby ta kwestia dotycząca energii elektrycznej. No przecież my właśnie w jaki sposób ją obniżyliśmy? Obniżając podatek na to. Obniżając odpowiedni podatek i obniżając w związku z tym także VAT, no to jest sama ta operacja idzie w blisko 10 miliardów złotych także. To są pieniądze, które realnie Polacy zaoszczędzą, a które mogliby stracić w tym wypadku na bardzo niedobrym podpisaniu pakietu klimatycznego wówczas przez rząd pani premier Kopacz.
Chociaż oszczędności dla przedsiębiorców z CIT-u to nie 10 miliardów, tu
no nie, redaktorzy piszą, tu mniej.
Piszą o możliwości zmiany w PIT-cie, czyli w podatku dochodowym do osób fizycznych. Że
zobaczymy, różne są koncepcje, jeżeli o tym mówimy, na pewno pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem, nasi liderzy przedstawią bardzo ciekawe, bardzo dobre, bardzo konkretne rozwiązania, które będziemy realizować.
Ale tu nie chodzi o konkretne rozwiązania, tylko o filozofię rządzenia. Czy jest tak, że te osoby, które udało się z biedy wyciągnąć, czy pomóc, to już się udało, więcej już nie ma sensu, teraz trzeba pomagać tym bardziej przedsiębiorczym, bardziej liberalnym, bardziej rzutkim Polakom, żeby to się rozwijać?
Myślę, że należy robić jedno i drugie. To znaczy, oczywiście nie można zapominać o tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. No to wie pan, no, umówmy się, nawet ta obniżka cen energii elektrycznej. No, dla tych bogaczy, no oni owszem, jakoś by ich tam dotknęła, ale umówmy się,
150,
specjalnie,
200,
by, to specjalnie by nie zbiednieli przez to. Może by tam sobie odmówili jednego wyjścia gdzieś. Natomiast no, dla ludzi biednych, no to jest rzeczywiście bardzo duży problem. A co do tej filozofii, no to faktycznie jest tak, że wiele tutaj rzeczy udało się zrobić różnymi programami społecznymi. Ja też uważam, że teraz jest czas, by się zająć, by sprawić, by Polacy się mogli bogacić. To jest dla nas rzecz niezwykle ważna i na to jest ukierunkowanych szereg działań.
Żeby się mogli bogacić, czyli żeby łatwiej było prowadzić biznes chociażby, to jest
to też,
ten
oczywiście,
kierunek.
Ale proszę pamiętać, że to jest konsekwentnie realizowany kierunek od początku naszych rządów. Konstytucja dla biznesu, te wszystkie zmiany dla firm szeroko rozumiane, to wie pan, to jest też padają twierdzenia, że to niewiele. Ja powiem państwu tak. To, że tą małą księgowość można prowadzić do wyższej sumy, czyli już do 2 milionów euro obrotu. To, że na ryczałcie, na podatku takim, czyli 3-procentowym podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, obrotowym, w szeregu branż można prowadzić i podwyższono tą stawkę ze 150 do 250 tysięcy euro rocznie. To, że wprowadziliśmy ZUS przez pół roku dla nowych przedsiębiorców za darmo, a później 2 lata jeszcze małego ZUS-u. To, że dla samozatrudnionych zwłaszcza ta stawka opłaty na ZUS zostały radykalnie zmniejszone. To, że krócej trzeba przechowywać niektóre faktury i tak dalej, no szereg zmian idzie w tym kierunku, by ułatwiać życie przedsiębiorcom. No jeżeli ktoś próbuje udawać się i ktoś nie do końca uczciwie opisuje rzeczywistość, że Prawo i Sprawiedliwość nic nie zrobiło dla przedsiębiorców, to powiadam panu i to jako osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, zanim została posłem, że to jest absolutnie nieprawda.
Jest też kwestia ZUS-u cały czas paląca, o tym mówi chociażby z państwa nominacji rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, podkreśla, że tutaj jeszcze trzeba pomóc, szczególnie, że ZUS w tym roku wzrósł do 1300 zł
ponad. No tak, a dlaczego ZUS wzrósł?
Bo wzrosły płace.
Bo wzrastają płace, bo wzrasta płaca minimalna, od tego jest liczony także ZUS. No tak, ale tak jak powiedziałem, no jest... Jest też szereg ulg dla szeregu osób prowadzących działalność gospodarczą.
A z tej drugiej strony, powiedzmy z resortu minister Rafalskiej, będą jakieś nowe propozycje?
No są. No proszę pamiętać, że choćby ta kwestia z tego projektu, nazywanego takim projektem o stołówkach, posiłek w każdej szkole. Ale widzi pan, to jest taka filozofia. Tu nie chodzi tylko o to, że to ma być dla najbiedniejszych czy coś, teraz dzielimy i teraz będą stygmatyzowani, że ci najbiedniejsi mają coś dostać. Nie. To są pieniądze na wyposażenie tych stołówek, to są pieniądze właśnie środki skierowane do samorządów, by mogły panie sięgnąć na takie posiłki dla wszystkich dzieci, bo to jest nie tylko ważne, żeby wspierać taką, tą grupę, która jest w najtrudniejszej sytuacji, ale by w ogóle nasze dzieci miały zdrowe posiłki w szkole, w której spędzają wiele godzin. To jest na przykład projekt Mama 4+, który został już przyjęty, proszę pamiętać. Projekt, który zakłada minimalną emeryturę dla wszystkich kobiet, które urodziły, wychowały czwórkę dzieci. No to także my z tych projektów nie rezygnujemy. Nie rezygnujemy z szeregu projektów infrastrukturalnych, które są wprowadzane. No choćby Fundusz Dróg Samorządowych, sięgający 6 miliardów, który będzie za chwilę też dzielony. Część już z tych środków została podzielona. W następnej kolejności część znowuż będzie dzielona, no to wszystko się dzieje.
Czy do pana te projekty, które spływają z ministerstw do rządu, trafiają także na pana ministra Biurko? Bo jak rozumiem, trwa to wykuwanie programu na rok wyborczy i to też przez pana Biurko przechodzi? Czy jest tak, że dostaje pan tutaj propozycje z ministra rodziny, a tutaj z ministra finansów, a tu, minister Emilewicz?
Drogi panie redaktorze, znaczy rozdzielmy dwie sprawy. No program wyborczy nie jest pisany w kancelarii prezesa Rady Ministrów. To jest jednak, tym się zajmuje partia, jakaś grupa osób, która nad tym pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o prace legislacyjne, no to faktycznie one są trzypoziomowe. No, jest akceptacja co do kierunków polityki przez Centrum Analiz Strategicznych w KPRM-ie. Na jego czele stoi pan profesor Waldemar Paruch. Później projekt trafia do uzgodnień międzyresortowych, jeżeli tu ma zielone światło, i na stały Komitet Rady Ministrów, gdzie szefem tego komitetu jest pan minister Jacek Sasin. Ja pełnię funkcję jego zastępcy. No i później projekt po tym, jak z Rady Ministrów wyjdzie, trafia do Sejmu i Senatu. I właśnie moją rolą jest koordynacja procesu legislacyjnego w obu izbach parlamentu, a więc to są te wszystkie poprawki między
innymi. Całą machinę mamy. Jeszcze do niej być może w tej rozmowie wrócimy, ale ja jednak chciałbym trochę zajrzeć do środka tej machiny. Ja rozumiem, że program wyborczy pisze partia, ale nie jest tak, że obecnie są przygotowywane w rządzie propozycje legislacyjne na ten rok, który jest rokiem wyborczym szczególny. No o tym mówił premier, że będzie konwencja, że państwo pokażą program.
Myślę, że będziecie państwo bardzo pozytywnie zaskoczeni myślę, że szereg ciekawych propozycji legislacyjnych, jak mówię, które nie mają jeszcze nic wspólnego z programem wyborczym, jest rzeczywiście przygotowywana, no ale to nie jest, z całym szacunkiem, moje zadanie, by w tym momencie o tym opowiedzieć. Na pewno pan premier będzie o tym mówił. Odpowiedni ministrowie będą przedstawiać tego rodzaju projekty. Naszym celem jest konsekwentnie dbać o to, by Polacy się mogli bogacić, by mogli się czuć bezpiecznie w naszym kraju, by mogło im się lepiej żyć. Proszę zwrócić uwagę na projekt choćby o bonifikatach. Nagle się okazało, że przekształcenie z użytkowania wieczystego we własność jest możliwe. Nagle się okazało, że dla 2,5 miliona Polaków to jest wielka szansa. No, dziś poprawiliśmy jeszcze ustawę, że na gruntach Skarbu Państwa to dofinansowanie będzie mogło być wyższe niż 60%. Pod jakim wszelako warunkiem? Jeżeli na gruncie miejskim samorząd uchwali wyższe niż 60% bonifikatę, czyli jeżeli w Warszawie 98%, to wojewoda odpowiednim aktem także, znaczy musi wydać takie zarządzenie, żeby to doszło do 98%. I to się dzieje wówczas błyskawicznie. Także wszyscy Polacy będą równo traktowani dzięki temu. Wywierajmy też trochę presji na samorząd, by te bonifikaty były jak najwyższe, bo to się Polakom należy. My jesteśmy partią, która chce dawać Polakom własność. Chce, by Polacy, tak jak mówiłem, mogli się bogacić.
Albo lepiej żyć. To jeszcze...
Albo lepiej żyć, no to oczywiście. No ale w każdym razie to się przejawia przez lepszy status materialny na pewno też.
Też wróćmy do cen energii. Pan minister Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że będzie konieczna nowelizacja. Czy ona już wpłynie do Sejmu na najbliższym posiedzeniu, czy też nie? Pan minister coś wie o tym?
Nie wiem, czy na najbliższym posiedzeniu, ale niebawem na pewno taka nowelizacja się znajdzie. No to są pewne drobne zmiany. To, co jest najważniejsze, to, co się udało w rozmowach także z Komisją Europejską, to jest podtrzymane. To znaczy, no Polacy nie zapłacą więcej za ceny energii elektrycznej. To jest bardzo ważna rzecz. Pokazaliśmy, że można, jak pamiętamy, poprzednia ekipa nie potrafiła na przykład zapewnić pomocy państwa, gdy chodzi o ratowanie stoczni. Tutaj oczywiście tu nie można mówić o pomocy państwa, tu jest obniżenie podatków i myśmy wzięli pod uwagę wszystkie ważne dokumenty unijne, dyrektywę także z roku 2003, która zakłada, że ta opłata nie może być niższa niż 1 euro. Stąd ta stawka, która została obniżona do 5 zł. A nie do zera na przykład.
Popołudnie wnet 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i www. wnet.fm. Gościem popołudnia wnet Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeszcze mamy chwilę na rozmowę. Na pana miejscu siedział niedawno profesor Waldemar Paruch, już dzisiaj wspomniany. Tak. I pan profesor przyznał, że będzie projekt Emerytura Plus. Nie chciał zdradzić, pod jakim będzie szyldem, jak będzie zrobione, ale że na pewno będzie duży program skierowany dla emerytów. Pan profesor sobie to wymyślił, czy to jest prawda?
Nie, pan profesor słynie raczej z takiego twardego stąpania po ziemi, a nie z bujania w obłokach, więc zapewniam, że niczego sobie nie wymyślał. No ale proszę zwrócić uwagę też, co tak przeszło zupełnie bez echa, że tym razem jako pierwszy rząd wymyśliliśmy, jak zrobić waloryzację rent i emerytur, by ona nie była na często takim żenującym poziomie. Pamięta pan tę dyskusję jeszcze
kilka złotych.
Tak, już po kryzysie, w roku 2014, tak, ta waloryzacja obejmowała 8-9 zł. Tak, to było dla tych biedniejszych. Oczywiście, jak ktoś był bardziej zamożny, bo to o to chodzi, to ta waloryzacja procentowa rosła. I ludzie mówili, ja się na wielu spotkaniach z emerytami spotykałem z tym, że takie czuć rozżalenie i rozgoryczenie było, prawda? Czyli ci, którzy mieli tą wysoką, często nawet tą esbecką emeryturę, to im te zarobki jeszcze bardziej rosły, a innym rosły o parę złotych. My wymyśliliśmy pomysł, żeby ustanowić specjalną, oprócz tego dopłatą, minimalny poziom waloryzacji, który wyniósł 70 zł brutto, czyli około 56 zł netto dla każdego z emerytów. No to wie pan, to już nie są małe pieniądze. To nie tylko kosztowało 8,5 miliarda budżet państwa, ale proszę pamiętać, że to jest suma, która przekracza 600 zł w skali roku. 650 około złotych, no to...
Dla najniższych emerytów.
To dla najniższych, a oczywiście ciut więcej także po przekroczeniu odpowiednich pułapów.
Chociaż pamiętam, że kiedyś Platforma dawała kwotowe waloryzacje, to się potem musiało skończyć wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał...
No więc właśnie. Więc
kwotowych.
A tymczasem ten system, który został przez nas zaproponowany, no jest na pewno pod tym względem całkowicie bezpieczny. Także oczywiście, że chcemy, że będziemy dbali o sytuację emerytów.
Ta waloryzacja to nie jest słynny program, już trochę mityczny Emerytura Plus.
Nie, waloryzacja to waloryzacja. A inne propozycje będą na pewno przedstawiane jeszcze.
A czy już mniej więcej państwo wiecie, kiedy ta wielka konwencja będzie? To już jakiś zarys, to będzie kwiecień, maj, sierpień?
Myślę, że szybciej niż później. Nie sierpień. To oczywiście będą konwencje jeszcze także przed wyborami do parlamentu jak najbardziej, ale myślę, że w ciągu miesiąca odbędzie się to wydarzenie, do którego pan tak nawiązuje, jak rozumiem, tak samo jak nawiązuje do niego Dziennik Gazeta Prawna.
Bo już miało być. Wedle pierwotnych zapowiedzi różne wydarzenia wpłynęły na to.
Stosowne, żeby działo się to po śmierci, choćby po tym tragicznym zamachu na pana prezydenta Adamowicza. Teraz jesteśmy przed żałobą po śmierci premiera Jana Olszewskiego, także spokojnie poczekajmy i na pewno wszyscy się doczekamy.
Może się doczekamy realizacji obietnicy Beaty Szydło, która mówiła, że w ciągu 100 dni swoich rządów podniesie kwotę wolną od podatku PIT do 8 000 zł. 100 dni Beaty Szydło minęło, a kwota wolna, jaka jest, to wszyscy widzimy.
Ma pan rację, oczywiście, tak. To jest jedna rzecz, jedna obietnica nie w pełni zrealizowana. Nie w pełni mówię w tym sensie, że ona została zrealizowana, proszę zwrócić uwagę, dla osób, które najmniej zarabiają.
Sądom
tylko zrealizowanie właśnie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, a więc nie żaden wytrych, bo on jednak to podwyższenie kwoty wolnej objęło jakąś całkiem znaczną nawet część ludzi, na przykład kogo? Na przykład także studentów, którzy często tylko 2 miesiące pracują, tak, dorabiając sobie wakacje i dla nich to jest na przykład bardzo dobre, bo oni z tego w pełni skorzystają. Także wie pan, nie ma co ironizować. Oczywiście, że to nie zostało w pełni zrobione, ale zwróćcie państwo uwagę, że jak wiele innych projektów udało się nam zakończyć. Ja już nie mówię tylko o słynnym projekcie 500+, ale to są projekty także, o których nie mówiliśmy w kampanii, takie jak wyprawka 300+, czyli 300 zł dla każdego dziecka, które zostało przeprowadzone. Wielki program dotyczący dostępności, który ruszył. Wielki program termomodernizacyjny, czyste powietrze, wymienianie pieców i tak dalej.
Który też ruszył, chociaż nie bez kłopotów.
Nie bez kłopotów. Będzie nowy prezes, myślę, NFOŚiGW i będą niektóre rzeczy szły jeszcze lepiej, ale wie pan, to co jest najważniejsze, to fakt, że my jakby tak samo bonifikaty, choćby te, czyli przekształcenie mieszkań, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, to są rzeczy, o których my nawet w kampanii nie mówiliśmy, a jednak je zrealizowaliśmy. O obniżeniu CIT-u też nie mówiliśmy. O obniżeniu paru innych podatków też nie powiedzieliśmy. Także, wie pan, gdybyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób dziś jest realizowany budżet, to, że zwiększyło się do 70 miliardów wydatki na cele społeczne, a jednocześnie deficyt budżetowy mamy najniższy od 30 lat, to jest, wie pan, sukces, którego nikt Prawu i Sprawiedliwości nie odbierze, a premierowi Morawieckiemu nikt nie odbierze tego, że w ciągu 5 ostatnich kwartałów polska gospodarka się rozwija w tempie ponad 5%, a płace Polaków także rosną najszybciej w historii, ponad 5% rok do roku. To są fakty. Odmroziliśmy progi podatkowe w budżetówce. Szereg pieniędzy zostało skierowanych na podwyżki dla tych grup, dla żołnierzy, dla policjantów, dla nauczycieli, dla służb skarbowych i tak dalej. Dla pielęgniarek, dla lekarzy uruchomiliśmy program, który zakłada dojście do 6% PKB na służbę zdrowia. Proszę zwrócić uwagę na to wszystko.
Ja nawet specjalnie panu ministrowi nie przerywam, bo to wszystko mniej więcej się zgadza i przychodzi opozycja i mówi, nie ma praworządności. Niewola. Przychodzi Biedroń, mówi, wycofam religię ze szkół, zlikwiduję fundusz kościelny, opatkujemy duchownych i jakby zsumować ich poparcie, to jest wyższe niż państwa. Poruszacie się państwo w dwóch różnych sferach. Państwo mówicie, lepiej żyć. Oni mówią, stworzymy otwartą, nowoczesną Rzeczpospolitą. inny system komunikacji. Tak.
Dobrze. Każdy ma prawo do komunikacji takiej, jaką uważa za stosowne. Ja nie będę przecież podpowiadał opozycji, co ma mówić. To by było swoją drogą niepoważne. Natomiast zwrócę panu, panie redaktorze, i wszystkim państwu uwagę, że no tak, na przykład pan Biedroń nawołuje tak do spokoju, do zakończenia wojny polsko-polskiej w jednym zdaniu, by w drugim powiedzieć, że przed Trybunałem Stanu postawi cały rząd Prawa i Sprawiedliwości. No to wie pan, to jest nawoływanie w stylu, ja nie wiem, Hugo Chaveza do zakończenia takiego sporu wewnętrznego. Także to raczej bym zdecydowanie odrzucał.
Bo wiem, jaka jest idea przewodnia jest opozycji, a jaka jest idea rządu.
Przewodnia opozycji to jest idea wendety politycznej. To tak naprawdę jest jedyne, co ich łączy, plus jakiś radykalizm w sprawach światopoglądowych.
A jaka jest idea rządu Prawa i Sprawiedliwości?
A idea rządu Prawa i Sprawiedliwości, szanowny panie, jest taka, byśmy konsekwentnie dbali o rozwój Polski, byśmy konsekwentnie dbali o to i zapewnili szansę bogacenia się Polakom, to by Polska była ważnym graczem na scenie międzynarodowej. Proszę zwrócić uwagę, konferencja bliskowschodnia. Przecież jeszcze niedawno, drogi panie redaktorze, i u pana w studiu, i we wszystkich mediach mówiono, że do Polski nikt nie przyjedzie, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie spotka się z nami, że w Izraelu jesteśmy traktowani jak najgorzej. A teraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela przyjeżdżają do Polski. Przyjeżdżają do Polski przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej w randze ministrów, wiceministrów na tą konferencję. Rozwiązujemy te problemy także po to, by rozwiązywać kryzys na Bliskim Wschodzie, by Europa nie musiała przyjmować setek tysięcy imigrantów, tylko by można było zapewnić tam na miejscu pokój i stabilizację.
Chociaż ja pamiętam jeszcze te takie czasy, kiedy twarda dekomunizacja, lustracja, to się teraz udało w NFOS-u.
Ale widzi pan, ale jeżeli
ograniczenie
kogoś
aborcji eugenicznej były państwa ideami, teraz już są trochę
wszystko
mniej.
Wszystko jest... Nie, panie redaktorze, co do lustracji, to wie pan, no, są odpowiednie ustawy, które to regulują. Jeżeli są osoby, które mimo wszystko zajmują ważne stanowiska, które nie podlegały lustracji, to jak pan widzi, kończymy z takimi osobami współpracę. Natomiast proszę też pamiętać jedno. Jeżeli pan mówi o aborcji, to my owszem, walczymy i chcemy, by właśnie chronić jak najbardziej życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale właśnie mając taki cel i takie zobowiązanie, nie możemy dziś forsować ustawy, która doprowadziłaby tylko do wzrostu poparcia dla sił
dziś, a jutro, po wyborach?
To nie chodzi dziś, a jutro, po wyborach. Chodzi także o nastawienie społeczne do niektórych spraw. Panie redaktorze, odpowiedzialnością osób, które głosują, odpowiedzialnością polityków nie jest tylko zrobić coś na jeden dzień, czy nawet na dwa lata, tylko ja tak widzę swoją rolę, by faktycznie w sposób najbardziej skuteczny chronić życie. I to jest cel, który mi przyświeca. I musimy walczyć o to, także dziennikarze mają do tego prawo, a nawet więcej obowiązek, by tutaj rozmawiać z Polakami i przekonywać ich do tego, że zawsze aborcja jest wielkim złem.
Jest,
jeżeli to się nam uda, uda się też zmienić tą sytuację.
Jesteśmy dużo po czasie. Łukasz Schreiber, wiceminister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łukasz Jankowski, żegnam państwa bardzo serdecznie z Dariuszem Konkolem. Za chwilę Aleksander Wierzejski i Nowy Wspaniały Świat. Zostańcie państwo z Radiem Wnet.
Popołudnie Wnet.